W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej oświadczył, że pozostaje posłem oraz chce wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.
Łukasz Szumowski tłumaczył też, że decyzję w sprawie odejścia podjął już w lutym i sygnalizował ją premierowi oraz prezesowi PiS-u.
Tak naprawdę rozmowy o tym były od wielu, wielu miesięcy. Umowa dżentelmeńska między mną a panem premierem, panem prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski i choćby zakończyć i wdrożyć system informatyzacji ochrony zdrowia.
Profesor Łukasz Szumowski poinformował również, że po jego rezygnacji formalnie władzę w resorcie służby zdrowia przejmuje na razie premier.
Ustępujący minister zdrowia oświadczył również, że zespół pracujący nad jesienną strategią leczenia pacjentów z COVID-19 przekazał swoje zalecenia. Przewidują one m.in. zwiększenie roli lekarzy rodzinnych.
Łukasz Szumowski pełnił urząd szefa resortu zdrowia od stycznia 2018 roku. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do końca tygodnia przedstawi nazwisko nowego ministra zdrowia.
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender złożył w Sejmie projekt zobowiązujący rząd do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Przekazano też pierwsze 3,5 tysiąca podpisów pod projektem.
W proponowanej ustawie zawarto zgodę na wypowiedzenie dokumentu, który, jak podkreślają przedstawiciele inicjatywy, podważa prawa przysługujące rodzinom i narzuca ideologiczne postulaty państwom, które go ratyfikowały.
Projekt zobowiązuje ponadto rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, która zagwarantuje kompleksową ochronę rodziny.
O założeniach i celu obywatelskiej inicjatywy mówiła na konferencji prasowej Karolina Pawłowska, zastępca pełnomocnika Komitetu Tak dla Rodziny, Nie dla Gender.
Celem jest upoważnienie polskiego rządu przez parlament do wypowiedzenia wadliwej konwencji stambulskiej oraz rozpoczęcie prac nad nową, wolną od ideologii i opartą na wiedzy naukowej konwencji o prawach rodziny. Konwencja stambulska jest dokumentem wadliwym z wielu przyczyn. Przede wszystkim zakłada ona, że przemoc jest zjawiskiem strukturalnym, nie wynikającym z patologii życia społecznego i błędnie identyfikuje przez to przyczyny przemocy domowej. Konwencja stambulska stoi w rażącej sprzeczności z licznymi przepisami polskiej konstytucji, dlatego też bardzo cieszymy się, że premier Mateusz Morawiecki zadecydował o przedłożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności konwencji.
Organizacje zrzeszone w komitecie, m.in. Instytut Ordo Iuris, liczą na szybką rejestrację obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender. Chcą szybko rozpocząć szeroką zbiórkę podpisów pod projektem.
Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało 250 tysięcy złotych na rzecz gminy Tuchów, która z przyczyn ideologicznych została pominięta w unijnym programie Partnerstwo Miast.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i stanowią trzykrotnie wyższą wartość niż gmina miała otrzymać z Unii Europejskiej.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej wyraził przekonanie, że wsparcie przeznaczone na rzecz ochotniczych straży pożarnych będzie dobrze służyło mieszkańcom Tuchowa.
Podkreślił, że pomoc ma także symboliczny wymiar.
Udzielamy wsparcia dla gminy, która ma tą agendę prorodzinną i angażuje się w wsparcie dla dobrze funkcjonujących rodzin, sprzeciwiając się narzucaniu sprzecznej z polską kulturą, tradycją, ale też i polskim porządkiem prawnym ideologii LGBT+, ideologii gender, którą forsuje Komisja Europejska. Można powiedzieć, w wymiarze symbolicznym jest to pewnego rodzaju gest sprawiedliwości, pokazanie, że polskie państwo nie pozostawia takich gmin opresji Komisji Europejskiej, ale też wspieramy te działania, które będą dla mieszkańców bardzo pożyteczne i są związane z celami działania funduszu.
Minister Sprawiedliwości powiedział, że jego resort będzie wspierał także inne gminy, które, jak powiedział, zostaną poddane ideologicznej zemście przez Komisję Europejską.
Zbigniew Ziobro zapowiedział też, że zwróci się do premiera z wnioskiem o wypracowanie stałego mechanizmu wsparcia dla takich gmin.
Pod koniec lipca unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli poinformowała, że 6 polskich gmin nie otrzyma finansowania z programu Partnerstwo Miast. Powodem decyzji miały być przyjęte przez samorządy uchwały o rzekomych strefach wolnych od LGBT oraz o prawach rodzin.
W przyszłym roku nasz kraj będzie gospodarzem siatkarskich Mistrzostw Europy Mężczyzn. Mecze będą odbywać się w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.
Ogłaszając te informacje, premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że finał rozegra się właśnie w Katowicach. Z kolei w 2022 roku nasz kraj będzie także gospodarzem siatkarskich Mistrzostw Świata Kobiet.
Premier podczas konferencji prasowej na Śląsku zapewnił o wsparciu rządu w organizacji tych dwóch wielkich imprez sportowych. Przed katowickim spotkiem, jedną z najważniejszych hal dla polskiej siatkówki, Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że reprezentacja powalczy znowu o złoto.
Ze swojej strony, ze strony rządu polskiego mogę powiedzieć, że zapewniamy wszelkie środki finansowe, gwarancje, wykup licencji w tych federacjach, w których jest to konieczne po to, żeby te zawody, te igrzyska, te rozgrywki, które będą się odbywały w Polsce, odbyły się na najwyższym światowym poziomie, również z punktu widzenia organizacji. To przecież jest wizytówka Polski. To jednocześnie jest duma i świadczy o sukcesie Polski, że w Polsce odbywają się coraz częściej zawody na poziomie europejskim, na poziomie światowym, zarówno w piłce siatkowej, jak i w wielu innych dyscyplinach.
Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku Polska wspólnie z Czechami, Estonią i Finlandią wybrana została na gospodarza Mistrzostw Europy 2021 w siatkówce mężczyzn.
W naszym kraju ma zostać rozegranych większość meczów. 15 spotkań grupowych, 4 spotkania 1/8 finału, 2 ćwierćfinały, oba półfinały, a także spotkanie o brązowy medal i finał. Z kolei Mistrzostwa Świata Kobiet mają się odbyć w Polsce i Holandii w 2022 roku.
Do 11 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie zbadania ustawy desubekizacyjnej. Chodzi o przepisy, które zakładają obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom Służb Bezpieczeństwa PRL. Trybunał zajmował się tą ustawą po raz drugi.
Rozpatrywanie wniosku Warszawskiego Sądu Okręgowego Trybunał rozpoczął w lipcu. We wtorek na pytania sędziów odpowiadali przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego.
Poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk ocenił, że rozpatrywanie kwestii świadczeń uprzywilejowanych funkcjonariuszy SB 30 lat po upadku komunizmu jest porażką państwa.
Funkcjonariusze organu bezpieczeństwa państwa przez swoją pracę i służby w organach bezpieczeństwa państwa, niezależnie czy trwała ona miesiąc, tydzień, rok, czy 5 lat, czy 10, czy 20, stanowili element zniewolenia polskiego społeczeństwa, z którego się po 89 roku wyzwoliliśmy. I dzisiaj jakby wolny Sejm ma prawo do takiej, a nie innej oceny pracy w tych organach bezpieczeństwa państwa.
Z kolei prokurator Andrzej Reczka, pytany o różnicowanie świadczeniobiorców, podkreślił, że równość nie oznacza niemożności zróżnicowania nawet podmiotów podobnych.
Zgodnie z wieloletnim orzecznictwem i ugruntowanym Trybunału można przyjąć fakt, iż ktoś w przeszłości pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, bo takie jest kryterium tutaj. Nie data pełnienia, tylko służba na rzecz totalitarnego państwa. Może być uznane za tą cechę, która pozwala na zróżnicowanie. Również, ponieważ to jest to cecha stała pewna, ona przez to, że ktoś później służył w państwie po 90 roku, nie pozbawia tej osoby tej cechy.
Uczestnicy rozprawy zgodnie podkreślili, że kwestionowane przepisy nie pozbawiają prawa do świadczenia emerytalnego, a jedynie zmieniają wysokość emerytury.
Według tzw. ustawy dezubekizacyjnej emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.
Na mocy przepisów obniżono emerytury i renty za okres służby na rzecz totalitarnego państwa. W konsekwencji obniżono te świadczenia blisko 39 tysiącom byłych funkcjonariuszy.
Będą dodatki emerytalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Zakłada to nowelizacja ustawy, którą przyjął jednomyślnie Senat. Autorem propozycji jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ustawa zakłada wyrównanie do 2400 zł rent i emerytur działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił wcześniej w Senacie, że będzie to dla tych osób rekompensata za utracone możliwości zarobkowania w okresie prześladowań komunistycznych.
Średnio szacujemy, że te osoby otrzymy około 1500 zł, czyli średnio około 900 zł byłoby takiego świadczenia wyrównawczego. Oprócz tego proponowaliśmy jeszcze między innymi kwestie związane z dopłatą do przejazdów środkami komunikacji, transportu zbiorowego, jak również umożliwiliśmy szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów zlecanie organizacjom pozarządowym nadzorem wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji komunistycznej, jak również zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek za działaczy opozycji komunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, składek na ubezpieczenie społeczne.
Z nowych świadczeń będzie mogło skorzystać około 10 tysięcy opozycjonistów z okresu PRL. Koszt z budżetu państwa wyniesie około 62 milionów złotych rocznie.
Za nowelizacją ustawy opowiedziało się 90 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Dodatkowe 1 100 000 000 zł w ramach nieoprocentowanych pożyczek płynnościowych trafi do firm z programu Inteligentny Rozwój.
Mikro oraz mali przedsiębiorcy będą mogli sfinansować z tych środków wynagrodzenia pracowników, zapłacić nieopłacone faktury oraz dokonać zakupu towarów.
Wysokość pożyczki będzie zależna od obrotów firmy i wyliczana indywidualnie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że warunki, na jakich są udzielane pożyczki, są bardzo korzystne.
Nie ma oprocentowania, bo to oprocentowanie pokrywane jest w ramach dotacji również ze środków Inteligentnego Rozwoju. Beneficjent nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku, tylko w ramach jednej umowy o pożyczkę również to oprocentowanie jest finansowane. Dodatkowo 6-miesięczna karencja w spłacie. Beneficjent może skorzystać również z 2-miesięcznych wakacji kredytowych, no i do 6 lat spłaca otrzymaną pożyczkę. Więc tak naprawdę beneficjent spłaca sam kapitał, który otrzymał.
Przemysław Cieszyński z zarządu BGK powiedział, że w środę zostanie uruchomione postępowanie w sprawie wyboru instytucji, która będzie rekrutowała beneficjentów. Podkreślił, że jest to produkt dostosowany do sytuacji, która wyniknęła z pandemii.
Rząd się starał stabilizować zatrudnienie, natomiast w tej chwili te przedsiębiorstwa w tych branżach, gdzie był pewien zastój, pewne spowolnienie, pojawił się głód płynności i właśnie ten produkt, ale też inne działania, które są prowadzone w ramach dystrybucji środków unijnych, odpowiada właśnie na to zapotrzebowanie.
Ministerstwo Funduszy wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło instrument w kwietniu tego roku. Środki były sukcesywnie zwiększane do 1 500 000 000 zł.
Chrześcijanie różnych wyznań modlili się wspólnie w intencji Białorusi. Z inicjatywą w tej sprawie wyszedł ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski.
Akcja stanowiła odpowiedź na ostatnie wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów. Wierni modlili się o 18:00 modlitwą Ojcze Nasz o zwycięstwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju na Białorusi.
Ksiądz Jerzy Martinowicz, rzecznik Kurii Grodzieńskiej, podkreśla, że Białorusini bardzo potrzebują wsparcia modlitewnego.
Ludzie domagają się sprawiedliwości, domagają się, żeby liczono się z nimi, żeby liczono się z ich prawem wyboru. I dlatego myślę, że modlitwa jest potrzebna, modlitwa nie tylko tutaj, ale myślę, że też ta modlitwa jest potrzebna z całego świata, żeby cały świat w tej modlitwie się połączył za nasz kraj, no żeby jakoś Pan Bóg pozwolił naszym ludziom odczuć w końcu też jakąś taką wolność, żeby ludzie mieli prawo też swobodnie się wypowiadać, żeby nie żyli w jakimś takim lęku, strachu i dlatego ta modlitwa jest potrzebna.
Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest napięta. Wielu mieszkańców Białorusi protestuje przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które odbyły się przeszło tydzień temu. Według oficjalnych danych zwyciężył obecny prezydent Aleksandr Łukaszenka.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.